Agnieszka Warszawa, tym razem przy telefonie, Fundacja również Autism Team. Agnieszko, ty też brałaś udział w tej konferencji, jak mówić o niepełnosprawności i nie dyskryminować, przygotowanej przez spółdzielnię socjalną FADO. Istnieje potrzeba takich właśnie inicjatyw, no ta akurat była skierowana do dziennikarzy, ale może też nawet, nie wiem, do szerszej rzeszy społeczeństwa.
Myślę, że tak. To bardzo ważny temat. Bardzo spodobała mi się idea spółdzielni FADO, ponieważ już w wielu środowiskach osób z niepełnosprawnościami już istniała taka potrzeba, żeby zwrócić uwagę na, szczególnie w przekazie medialnym, żeby zwrócić uwagę na semantykę, na przekaz, bo to no chcąc nie chcąc, no słowa tworzą też rzeczywistość, prawda? Także mówię, ten wymiar semantyczny przede wszystkim, ale to, żebyśmy się, mówię, obeznali i już bardziej globalnie myśleli i przestali się, że tak powiem, no bać siebie, siebie nawzajem. Nauczyli się tego, że można dialog prowadzić wspólny.
Przed tobą rozmawiałam z Sylwią Monrą i właśnie ona bardzo dużo mówiła też o tym dialogu, żebyśmy się nie bali ze sobą rozmawiać, właśnie zwracać uwagę, wymieniać się doświadczeniami, pytać też przede wszystkim, tak? Bo my generalnie zajmujemy pozycję wycofaną i tak po prostu zostajemy w takiej pozycji.
To nie jest tylko tak, jak wspominała pierwsza wczorajsza prelegentka, dziewczyna na wózku, która mówiła, że jak jest gdzieś w przestrzeni publicznej, no to jest z kimś, czy to z mężem, czy z osobą wspierającą, z kimkolwiek, to zawsze ktoś się zwraca do tej osoby, która stoi, tak, która chodzi, nie do osoby na wózku. No podobnie jest, czytałam taką anegdotę, że gdzieś ktoś jest na wózku, załatwiają pewne sprawy w urzędzie, czy u lekarza, to również zwracają się do mnie, ale ja robiłam nieraz taki eksperyment, że mówiłam w tej chwili, kiedy ktoś się zaczął do mnie zwracać, chociaż kolega na wózku mówił, zadawał pytanie na przykład urzędnikowi, no to ja mówiłam, ale ja jestem w spektrum autyzmu, tak, więc konsternacja była duża i często jest tak, że właśnie wycofywał się urzędnik i nie wiedział, co ma zrobić, co powiedzieć, tak, czy w takim razie z kim on może rozmawiać, tak, więc mówię, no to takie pokazujące obrazowo, jak ten lęk wygląda.
Czyli no tak, zamiast do osoby na wózku zwracał się do ciebie, a ty tutaj właśnie, proszę, taka informacja. No i konsternacja, tak?
Tak, i wycofanie się i czasami, no tak, ale co w takim bądź razie można zrobić, tak? Czy ja mam mówić dalej, czy może... Tak, no jest mnóstwo takich sytuacji, które są, no, humorystyczne, to oczywiście tak po czasie, ale chcąc nie chcąc, no, utrudniają życie, tak? No i na pewno nie stwarzają dobrych warunków do tego, żeby się czuli dobrze jako osoba z niepełnosprawnością. A to dotyka też szczególnie osoby z niepełnosprawnością tak zwaną niewidoczną też, a propos, bo tutaj jest ta przestrzeń troszeczkę jeszcze niezaopiekowana, bo jednak do tych wózków można się już przyzwyczaić, już mamy troszeczkę opatrzone, ale osoby z niepełnosprawnością tak zwaną niewidoczną, no trochę w tej przestrzeni gorzej funkcjonują.
Agnieszko, a co ciebie najbardziej irytuje właśnie w takich tych kontaktach międzyludzkich?
Ja myślę, że wciąż do tego wymiaru semantycznego chciałabym nawiązać. Tak jak mówiłam, że istnieje w środowisku taka potrzeba, żeby mówić, już przygotowaliśmy nieraz takie drobne materiały prasowe, żeby zaznaczać, oczywiście absolutnie nie to, żeby piętnować, czy żeby ganić, ale żeby zwracać uwagę, że ten język, którym taki trochę kolokwialny, którym się porozumiewało taki jeszcze 20 lat temu, on wciąż funkcjonuje. Czyli na przykład mówienie, chodzi o osobę autystyczną, tak? Mówienie, że osoba cierpi na autyzm, tak? No to jest taki straszny...
Albo ma autyzm, tak się mówi nawet. On ma autyzm, tak? No właśnie.
Ale najczęściej się mówi, że cierpi na autyzm. To jest straszny potwór językowy, to jest po prostu potwór językowy, bo osoby nie cierpią na autyzm. To jest jakaś pomyłka, bo jeśli ktoś cierpi, to cierpi dlatego, że jest dookoła może spotykać bariery, że odbiór osoby autystycznej jest taki, a nie inny, tak? Może cierpieć na to, że ma niepełnosprawności współistniejące ewentualnie, ale to w danej chwili, ale nie cierpi na autyzm. Albo na przykład, że ktoś jest chory na autyzm. To też jest straszny potwór językowy, no bo to nie jest choroba. Osoba autystyczna albo osoba w spektrum autyzmu. Lub też ktoś jest dotknięty autyzmem, tak? To jest naprawdę taki dość niefajny przekaz. I na przykład kiedyś też się mówiło, że ktoś jest upośledzone. To akurat dotyczy niepełnosprawności intelektualnej, tak? Bo to nie jest tak, że to taki mit istnieje, że osoba autystyczna i jest to zawsze połączone z niepełnosprawnością intelektualną, ale z taką głębszą, tak? To nie jest prawdą, tak? To jest spektrum autyzmu. I nie zawsze trzeba mieć niepełnosprawności sprzężone. No ale też mówi się obraźliwie o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, jak na przykład upośledzony, niedorozwinięty. Mówią, to jest język sprzed 20 lat, tak? I ten wymiar semantyczny naprawdę razi. Lub się mówi na kaleka, inwalida, no to jest straszne, ale naprawdę to się wciąż słyszy.
To prawda, mam wrażenie, że tutaj troszeczkę się zmienia i to podejście też od strony, no zresztą to są jakby też wymogi związane na przykład teraz z nową ustawą o dostępności, ale tak myślę od strony właśnie instytucji, natomiast gdzieś ta mentalność ludzka, szczególnie myślę, że właśnie u tych starszych osób się nie zmienia. Młode osoby też mają jakieś już zupełnie nowe i inne nawyki, czy tak można powiedzieć.
Właśnie niekoniecznie, wiesz? Właśnie to mnie dziwi, że niekoniecznie. I gro na przykład środowiska, które się zajmuje przekazem przestrzeni publicznej i nawet są to młode osoby, są to światłe, świadome, już mają taki przekaz nawet na studiach. Wciąż tam operuje się językiem i wiedzą sprzed często, mówię na przykład o spektrum autyzmu, naprawdę sprzed 10, 20, 30 lat i tak zwanym autyzmem kamerowskim, czyli ten wymiar semantyczny również tam taki przestarzały istnieje, więc właśnie to jest przerażające, że nie ma kto edukować, tak, ludzi. I naprawdę się bardzo, bardzo często z tym spotykam, wiesz, i dlatego to jest takie kuriozum, gdzie właśnie wydawało mi się, że wydawałoby się, że już nie powinno istnieć.
Agnieszko, czy ty się zgadzasz z takim określeniem, że największe bariery i no oczywiście nie architektoniczne, ale właśnie te takie mentalne, to właśnie są przede wszystkim w naszych głowach?
Tak, ja tak od wielu lat, odkąd udaje mi się czasami wypowiadać, czy mieć jakiś wpływ na to, co, że mogę właśnie tutaj jakiś przekaz, że tak powiem, dać ludziom, to właśnie staram się mówić, że to ludzie tworzą bariery, że to właśnie człowiek tworzy bariery, ale to nie to, że tutaj ja jestem pokrzywdzona i wszyscy dookoła. Nie, nie, to każdy z nas, to dotyczy mnie i każdego z nas, że my sobie tworzymy wszelkie bariery. No na czym mówię? No nie mówię tutaj o utopii, żebyśmy się wszyscy, wiesz, no tak bezgranicznie kochali, ufali sobie cały czas, tylko mówię o takim naprawdę bezlękowym podejściu, ale też mówię, no żeby unikać takich skrajności, ostracyzmu i ocen i tego, co jest takie atawistyczne mocno ludzi, czyli zresztą mówię, wiadomo, że będziemy oceniać, że każdy ocenia, tak? Że to jest sekund pierwszy, to jest ułamek sekundy, gdzie każdy z nas ocenia. I to nieważne od naszych intencji, to po prostu jest, no, tak jesteśmy skonstruowani, ale ważne, żeby pamiętać, żeby to szybko, że tak powiem, ze swojej głowy wyrzucić, żeby dać każdemu człowiekowi, tak powiem, jak to się mówi, czystą kartę, tak? I żeby spróbować poznawczo na drugą osobę spojrzeć. I nad tym warto pracować, no, ale to faktycznie to jest jednak jeszcze cywilizacja, musi postępować. Jeszcze lat nam trzeba chyba, żeby to trochę się zmieniło, ale pracujemy nad tym wszyscy. No i właśnie na przykład dzięki takim spotkaniom jak wczoraj, to mam nadzieję, że to będzie cykl, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne.
Tobie jakie wsparcie takie mentalne by się najbardziej przydało tak na co dzień? Jest coś tak?
Tak, wiesz co, przede wszystkim w przestrzeni publicznej, czy no to mówię, no, ja lubię wszystko załatwiać przez internet, teraz ta pandemia, no są plusy i minusy oczywiście, no dla mnie też plusem jest to, że ten postęp, jeśli chodzi o, że tak powiem, załatwianie spraw różnych i urzędowych, i medycznych, że może nastąpić zdalnie, no to jest dla mnie bardzo, bardzo korzystne i że nie zawsze muszę ten kontakt z człowiekiem i tam się krępować, lękać, czy być narażoną na ewentualne komentarze, ale myślę, że tak na co dzień to komentarze, które się zdarzają u kogoś, tak jak mówię, w urzędzie czy u lekarza, jeżeli już zdarzy mi się powiedzieć, że jestem spektrum autyzmu, aczkolwiek no, nie afiszuję się tym, ale czasami no, wymaga tego sytuacja, no to często niewybredne komentarze, tak, albo że nie widać, albo żebym nie przesadzała, albo no, myślę, że takie najzwyczajniej w świecie, żeby uważać na to, co się mówi i nie oceniać kogoś po tym, czy wygląda, czy nie wygląda, tak, żeby no, pamiętać o tym, że ta niepełnosprawność istniejąca, to znaczy nie zawsze ktoś z spektrum autyzmu musi być osobą niepełnosprawnością, tak, ale mówię, no, tutaj uważać na tak zwaną niepełnosprawność istniejącą, gdzie naprawdę nie widać tego, a można sobie zrobić większą krzywdę niż czasami krawężnik dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. Myślę, że to w tym wymiarze I co mi przeszkadza, jeszcze wiesz, to mówiłaś w mentalnym, ale my się, bo osoby w spektrum, wiele to już pewnie wiesz, zwracaliśmy mnie uwagę na tą, na przestrzeń percepcyjną, sensoryczną, czyli to, że jest naprawdę bardzo głośno i często osoby z spektrum autyzmu, bardzo często, mają nadwrażliwość na dźwięki też na, i też na światło. Nie zawsze to musi współistnieć i to też jest troszeczkę zamienne, ale często ta nadwrażliwość na dźwięki i to, że nie potrafimy zintegrować szybko wszystkich sygnałów, które płyną z otoczenia, no to może powodować naszą dezorientację, tak? Więc najzwyczajniej w świecie mogę wtedy, nie wiem, zatrzymać się, mogę potrzebować chwili, żeby mój mózg to przyswoił. To nie tak, to nie ma nic wspólnego, że tak powiem, ze zdolnościami intelektualnymi, to po prostu jest praca mózgu, jeszcze tylko tego układu nerwowego. Najzwyczajniej w świecie mówię, mój mózg nie przetwarza tak jak u osób tak zwanych neurotypowych, tych sygnałów płynących z otoczenia w jednej chwili. Ja je przetwarzam po kolei. I dlatego czasami potrzebuję trochę czasu, żeby to wszystko ułożyć. Dlatego pomimo idealnego słuchu, mam świetny słuch, słyszę o wiele lepiej niż osoby tak zwane neurotypowe, ale słyszę wszystko naraz. I dlatego mi tak ciężko się skupić i skoncentrować, ponieważ jest więcej dźwięków, na przykład przy rozmowie z jedną, z dwoma osobami, jeszcze więcej dźwięków, to mogę sprawiać wrażenie, jakbym na przykład nie rozumiała, co się do mnie mówi, ale to nieprawda. Po prostu ja muszę gro energii, 80% energii, którą poświęcam, muszę poświęcić na to, żeby z tych dźwięków, które słyszę dookoła naraz, wyłowić głos danej osoby. To tak mniej więcej troszeczkę, wiesz? No i to, że w przestrzeni publicznej też jest bardzo głośno, szczególnie w komunikacji miejskiej, to jest po prostu zmora, że te dźwięki, że te sygnały dźwiękowe są tak koszmarnie piszczące, zbijające się, że tak powiem, w mózg. Tak słynna Temple Grandin, osoba autystyczna, już profesor bodajże Stanów, ona mówiła, że można to porównać, taki dźwięk, do takiego świdra, do dentysty, który, wiesz, takiego świdra, który się wbija w nerw, wiesz, to tak mniej
Oj,
więcej
tak.
To odczuwamy, wiesz, to tak, no. No, już trochę się rozgadałam.
Ale to bardzo dobrze, ale wiesz, mnie też przeszkadzają takie dźwięki głośne, też nie lubię tego hałasu szkolnego, jakiegoś tam hałasu na zawodach właśnie.
Tak.
Tego jest w ogóle chyba za dużo wokół nas. Agnieszko, to
tak.
Chciałam cię o jeszcze jedno zapytać, bo przed tą rozmową telefoniczną wspominałaś mi o filmikach, które ukazały się tak, albo jeszcze się ukażą. Powiedz, co tam znajdziemy na tych filmikach i dlaczego warto ich poszukać w necie?
Już mówię, tak. To dzięki funduszom unijnym i programowi Dostępność Plus udało się zrealizować Stowarzyszeniu PSONI z Warszawy i tutaj nam jako współtwórcom scenariuszy i treści do poradnika, udało nam się zrealizować takie trzy filmy o niepełnosprawności intelektualnej, włącznie z poradnikiem dla instytucji i dla przestrzeni publicznej, jak właśnie uczyć się tego wspólnego dialogu, jak próbować dostosować tą przestrzeń, żeby było nam trochę wszystkim bardziej wygodniej i żeby obniżyć ten poziom lęku. I te filmy tak, już wiem, że są dostępne na YouTube. Kanał to prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, to są fundusze unijne, ale tam trzeba szukać Dostępności Plus. To są świeżo dodane filmy. Od razu nadmieniam, że one są z audiodeskrypcją również, więc również dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób głuchych, dla osób niewidomych, więc one są w pełni dostępne. Są różne wersje. I każdy z tych filmów traktuje, jak mówię, wiadomo, że to są krótkie filmy. I staraliśmy się oddać w nich chociaż część takich charakterystycznych problemów, barier, wskazać bariery, które dotykają osoby z niepełnosprawnościami niewidocznymi. I już mówię, dlaczego to też jest takie nowum, bo nie wiem, czy wiesz, ale do tej pory wszelkie poradniki, które się ukazywały za publiczne pieniądze przez lata traktowały, nawet jeszcze w tym roku, to mówię, to jest taki ciąg, traktowały spektrum autyzmu, wrzucając albo marginalizując, nie było tam wspomniane w poradnikach o każdej niepełnosprawności oprócz spektrum autyzmu. I spektrum autyzmu było traktowane jako na przykład niepełnosprawność intelektualna albo choroba psychiczna. Całe, że tak powiem, społeczność osób spektrum na tym cierpiała, no ponieważ no, trudno było też no, zmienić potem tą semantykę, kiedy tutaj jest mnóstwo poradników istniejących, które używają złej narracji. A to jest nowo, udało mi się wywalczyć, nam się wszystkim wspólnie wywalczyć, żeby to były trzy oddzielne filmy i trzy osobne części w poradniku dla instytucji. Czyli jest osobno jest osoba z kryzysem zdrowia psychicznego, osoby z kryzysami zdrowia psychicznego, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osobno osoby w spektrum autyzmu. Tak samo jak ten poradnik traktuje o takich naprawdę parunastu wybranych problemach, to jak mówię, tak samo te filmy na YouTube które też powinny już być niedługo na stronie dostępnośćplus.gov.pl i na YouTube na kanale Fundusze Unijne, to myślę, że to takie jest clue, no, tak jak miałaś szansę zobaczyć, tak, staraliśmy się jak najbardziej oddać parę chociaż tych problemów z barierami, z którymi się napotykamy i oddzielić w końcu wyraźnie spektrum autyzmu od innych niepełnosprawności, żeby zaistniała. Dlatego jesteśmy tak dumni też, że mogliśmy w tym uczestniczyć i też, że mogłam to opisać. Razem też z doktorem Michałem Handlem, może pamiętasz, jak był u nas,
tak.
Byliśmy razem w studiu, prawda? To właśnie razem pisaliśmy ten poradnik. I myślę, że warto zobaczyć, bo to jest przekaz bez jakichś może zbędnych treści, bez pouczeń, takim dość prostym, obrazowym językiem.
Tak, a bardzo pouczający, no właśnie. Bardzo, bardzo, bardzo ja też zachęcam i odsyłam. Ja myślę, że nawet, bo tę naszą rozmowę będzie można też odsłuchać później na stronie internetowej. Chciałam zapewnić Państwa, że tam będą też linki do tych filmików, więc też można będzie sobie od razu obejrzeć. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Agnieszka Warszawa, Fundacja Autism Team. Dziękuję i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, Agata.